być Jana i związanego trzymał go w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi, nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herodiada zawzięła się na niego i rada byłaby go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, znając go jako męża prawego i świętego, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a przecież chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobom znakomitym w Galilei. Gdy córka Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczęcia, proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł, dam ci, o co tylko poprosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swoją matkę, o co mam prosić? Ta odpowiedziała, o głowę Jana Chrzciciela. Natychmiast weszła z pośpiechem do króla i prosiła, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść jego głowę. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczęciu, a dziewczę dało swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo Pańskie.
Po riecima Svetog Evanđelja neka se izbrišu naši grijesi. Braćo i sestre, dragi
bracia i siostry, drodzy pielgrzymi, drodzy słuchacze, którzy jesteście połączeni razem z nami przez stację radiową. Słyszeliśmy wstrząsające sprawozdanie ewangelisty Marka, który mówi o momencie śmierci świętego Jana. Mowa tu jest o porachunku między jednym prorokiem sprawiedliwym,
Jezusowym preteczą,
człowiekiem, który był przed Jezusem, który przygotowywał drogę dla Pana. Człowiek z zła i grzechu rozliczył się z nim, aby z tym człowiekiem, który wzywał go, aby wyszedł z grzechu. Tu na scenie jest jasny obraz. Z jednej strony jest władca, bogaty człowiek, który widzi i realizuje siłę ziemi, tego, co jest przemijające, a z drugiej strony mamy Boże cnoty, zalety, Boże przykazania moralne, wartości, o których święty Jan Chrzciciel tak pięknie przemawia. Nie po to, aby ograniczyć ludzi, lecz aby ich uwolnić. Nie aby narzucić im siłę Bożych słów, ale aby przez tą siłę uwolnić ich od tego, co ich ogranicza i sprawia, że stracili wszelkie wartości i czynili takie rzeczy, że byli przykładem zgorszenia i wstydu w swoich czasach. Jak może prorok milczeć, gdy widzi, że władca, który bierze sobie za prawo czynić to, co chce, bierze sobie za żonę, żonę swego brata, od brata Filipa, zgorszenie. Sytuacja, która wywołuje w człowieku, który ma trochę duszy i serca, niedobre uczucie i żołądek reaguje. smutna sytuacja, gdzie władca z takim pragnieniem czyni zdradę i wykonuje publiczne zgorszenie. Nie można tego niczym przykryć, żadnym płaszczem. On wyraźnie daje świadectwo o złej drodze, grzechu, którą poszedł Herod. Jan upominał go. Mógł milczeć, tak jak może i my czasami milczymy, przymkniemy oczy nad ciężkimi sytuacjami naszego życia i życia tych, którzy są nam dani, a my jesteśmy wezwani, aby mówić im, by żyli Ewangelią. Jan gotowy był uczynić wszystko dla Jezusa, za Mesjasza, który uwolni nas od zła. On był gotowy uczynić wszystko. I dlatego w tak jasny sposób upomina Heroda, nie możesz czynić to, co wykonujesz. To jest grzech, to jest złem, to jest niemoralność, to jest zgorszenie. Jan jest jasny. Herod szanował Jezusa, Jana. Broni Jana na początku, gdyż wiedział, że jest Bożym człowiekiem. Wiedział, że ten przemawia innymi słowami i zdaniami niż ci, których wcześniej słuchał. Odczuł siłę Ducha Bożego, która wypływała z ust i serca tego Bożego proroka, który na pustyni plótł swoją duchowną siłę, wyplatał ją. Święty, sprawiedliwy, chętnie go słuchał, gdy go słuchał, zadziwiony był, coś w nim się działo, zmieniało, widział, że jest na złej drodze, był świadom, że należy obrócić się, zmienić.
Nie mógł
pójść tymi drogami, które słyszał w głosie Bożym wypowiedzianym przez Jana. Uważajcie na to, bracia i siostry. Słuchajcie. My często w sobie odczuwamy taką potrzebę, aby zmienić życie, przemienić je. Czujemy, że coś w naszym życiu dzieje się, że musimy się zmieniać, żyć w sposób duchowny, odrzucać pewne rzeczy. Wszystko to chcemy, rozumiemy, ale nie udaje nam się, gdyż jesteśmy uwięzieni. Uwięzieni jesteśmy najczęściej przez samych siebie, tak jak Herod uwięził swoją władzą, swoją wielkością, jak ta ziemska siła człowieka oślepi, że to są wielkie cuda. Zobaczcie, co Herod, władca, i w nim właśnie możemy odczytywać wielu władców rządzących w współczesnym świecie, u nas, co czynił, patrząc pożądanym wzrokiem na dziewczynę, która tańczy. Przemienia się władcę wszystkiego, co posiada, władcę ziemi i mówi, proś o co chcesz, wszystko ci dam. Czyż coś jest twoim? Należy do ciebie, Herodzie. Jaka to jest pycha? Spójrzcie, zapragnij, czego chcesz, powiedz, co chcesz, ja tobie to dam. Zapomnieliśmy, że jesteśmy na ten świat zesłani, jesteśmy, abyśmy się rozmnażali, abyśmy pracowali, bezpłatnie otrzymaliśmy, bezpłatnie mamy dawać. Codziennie głos Boży mówi nas do nas. Jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, Heroda, o szaleńcu, już jutro będziemy szukać Twojej duszy, a co Ty dasz? Jak człowieka ogarnie to pożądanie? Jak wiele osób upadło w takie sytuacje, myśląc, że są ważnymi, że bez nich nic nie można uczynić, chcą wszystko trzymać pod kontrolą. Ludzie są kontrolowani przez chytre sposoby, przez groźby, przez zwalnianie, przez publiczny lincz, przez mass media i inne drugie sposoby. Tworzymy złe zdanie o drugim, chcąc zachować dobry obraz o sobie. Taki był Herod, bał się Jana, ale gdy wystraszył się tego, o co poprosiła dziewczyna, nie chciał jednak przeciwstawić się jej prośbie. Tu są goście, biesiadnicy, tak jak teraz, i mówił, było wielu przyjaciół, a właściwie nie ma nikogo. A Herod bardziej chciał się podobać tym swoim współbiesiadnikom niż Bogu.
My
jesteśmy w pokusie, że i dziś w każdej swojej sytuacji jako kapłan, wy jako wyznawcy, wierzący, będziemy w sytuacji, że może chcemy spodobać się temu światu, że może jest coś ważniejsze, żeby przemilczeć przed kimś coś, co jest złem. Jeżeli mamy z tego jakąś korzyść, gdy jesteśmy połączeni w jakimś interesie wspólnym, i to jest złe, które przyszło po głowę nie Jana, ale po głowę Heroda. Herod stracił swoją głowę dla wieczności. Herodiada przeszła jeszcze gorzej, która takie złe wskazówki dawała. Ona nienawidziła wszystko, co mówił Jan. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jan mówił przeciwko grzechowi, a ona żyła w grzechu. I wy, bracia i siostry, gdy zaczniecie jako ludzie, jako Boży prorocy, Boży wysłannicy, mówić o Bożych słowach, pamiętajcie, że wiele będzie powiedziane przeciwko wam, gdyż zło nie może wytrzymać tego, że mówi się o dobru, gdy, że głosi się dobra nowina, że w życie wprowadza się Ewangelia w tą kulturę śmierci. W tych dniach my w Chorwacji widzimy, jak wyzywają biskupa z Szybenika, który tylko powiedział, aby przestały się te dziwne nocne imprezy w centrum Szybenika. Tak, naród musi się bawić, tańczyć i śpiewać i weselić swoje serce, ale wszystko ma swój wymiar, rozmiar. Dlaczego mówią przeciwko niemu? Nie tylko nie dlatego, że mówił, aby przestać z tymi imprezami do porannych godzin, gdyż przed 20 dniami w Kninie powiedział takie kazanie, homilię, która sprawiła, że wielu osobach zaczerwieniły się uszy. I teraz przez mass media mszczą się na nich. Nie dlatego, że oni tak imprezują, lecz to był tamten problem, jakie problemy są naszego narodu, co to jest niesprawiedliwość, kryminał, co jest złem i zdradą. I teraz chcą się zemścić na nim, mówić w mass mediach, mówić o biskupie, który gdzieś został w starych czasach, a was zniszczyła noc, ciemność. Dlaczego musicie spotykać się w nocy? Dlaczego nie jesteście w ciągu dnia, jak my tu? To jest po to, abyśmy pojęli to, jeżeli chcemy, aby w ten świat wnosić wartości, które pochodzą od Boga, Boże przykazania, Boże normy, my musimy być gotowi na to, że w sposób duchowny i moralny ktoś będzie przeciwko nam, ale serce nasze będzie dumne i nie poddajcie się temu światu. Nie poddajcie się. Jan jest pewnym modelem, przykładem i dla nas kapłanów, i dla was wszystkich, którzy słuchacie. Jest modelem, w jaki sposób dokładnie, do końca, bez dyplomacji, bez niczego w rękawiczkach mówić to, co jest prawdą, to, co jest Boże, co nie możemy przemilczeć. To nie jest pytanie naszego wyboru. To jest Boże pytanie, pytanie Bożego Słowa. Jest, naszym zadaniem jest głosić to słowo, czy to jest prostym, czy nie. Jan jest przykładem. On był gotowy ryzykować. Nie ma proroka, bracia i siostry, który bez ryzyka, bez wyjścia na scenę tego świata móc coś ogłosić. Musisz ryzykować. Może nie będziesz zrozumiany przez swoich najbliższych. Może nie będziesz zrozumiany w swoim zakonie. Może nie będziesz zrozumiany w swojej biskupii, w swoim narodzie, między swymi przyjaciółmi. Ale do czego wzywa nas Jezus? Abyśmy wypłynęli na głębię. Nie istnieje alternatywa Bożego Słowa. Nie istnieje nic zamiennego. Nie ma drugiej drogi. Jest jedna droga. Ja jestem drogą, mówi Jezus. Ja jestem prawdą. Ja jestem życiem. A my dziś pragniemy tworzyć jakieś boczne dróżki, swoje prawdy. I wtedy tracimy głowę. I w sposób dosłowny i przenośny. Gdyż dostosowujemy się do świata. Gdyż z powodu jakiegoś tam niby interesu przymknąć oczy na cudze zło. Gdy byłem w pewnym towarzystwie, na zgromadzeniu kapłanów, mowa było o moralnych wartościach naszych przywódców, polityków, jak u nas i w sąsiednich państwach i tak dalej. I wtedy zdziwiłem się. Jeden powiedział, ale dobrze, on jest nasz. A żyje z naszą żoną bez ślubu. On należy do nas. Tak można. Jeszcze mniej, bracia i siostry, jeżeli on właśnie jest nasz. Ale w imię interesu, w imię małego, w imię jakiejś ideologii, narzuconych potrzeb naszego narodu, my jesteśmy gotowi przemilczeć to, przymknąć na to oko. To są sytuacje, które działy się właśnie na tej uczcie urodzinowej Heroda. To są te historie. To ta najbardziej ciężka, gdzie człowiekowi w sposób fizyczny zostaje odcięta głowa. Ale dziś na podobnych uroczystościach, zgromadzeniach odcinane są głowy całym rodzinom, całym narodom. Ludzie stają się biedakami, tracą wartość, możliwość do zdobycia czegoś. Przebijają się tylko ci wybrani, silni, wielcy. Umawiają się między sobą i handlują naszym życiem, naszymi głowami, a w głowie właściwie to oni sami nie mają nic, gdyż na wszystko patrzą poprzez portfel. Bracia i siostry, bądźmy dziś prawdziwymi chrześcijaninami, którzy będą angażować się. Nie bądźmy tymi złymi osobami, które dają, którzy w zły sposób mówią, dają propozycje. Bądźmy osobami, które proponują dobro, Ewangelię i zawsze się pomóc, zanim masz komuś coś powiedzieć. Gorsi są ci, którzy mówią, co mają inni czynić i czynią zło tym osobom. Tak, bracia i siostry, musimy wiedzieć, że nie jesteśmy ważni, a jesteśmy wielcy, jeżeli jesteśmy Boży. Wielcy jesteśmy dla Boga, ważni, ale pojąć to, że jesteśmy na ziemi tylko sługami, żadnym gospodarzem, panem, tylko sługą. I my kapłani nie jesteśmy panami, gospodarzami, nie jesteśmy gospodarzami sakramentów. To czasami się dzieje. My służymy sakramentom, my przekazujemy Boże łaski. My służymy, dzielimy to, co Bóg z tak wielką miłością nam dał. Nie jesteśmy właścicielami tego. Nie mamy na to koncesji, lecz jesteśmy tymi, którzy dają tylko to, co Bóg dał. To przyjęliśmy, dajemy. To jest nasze zadanie. Kończę z jedną piękną historią. Rabin mówi, patrzyłem na plaży, na dzieci, które budowały zamki z piasku i gdy wybudowały już ten zamek, przyszła fala i wyrównała to wszystko. I rabin mówi, myślę, teraz dzieci zaczną płakać, będą rozpaczone, jak zniszczone zostało to, co wybudowały. Dzieci wzięły się za ręce, uchwyciły i zaczęły się śmiać i po tym śmiechu na nowo uklękły, kucnęły i zaczęły budować nową wieżę. I mówi, nauczyłem się od tych dzieci tak wiele. Wszystko to, co budujemy, odniesie fala tych czasów. To jest nieważne. Ważnym jest, gdy na końcu tego, gdy przyjdzie ta fala, będziemy mieć do kogo, mogli wyciągnąć do kogoś rękę, będziemy mogli śmiać się jak dzieci i rozpocząć wszystko na nowo od początku. Amen.
Svojem Bogu uputi.